przeważnie nie oddalają się zbyt daleko od wody, ale jeśli zabraknie im dobrych drzew do ścinania, potrafią dokonywać kilkusetmetrowych wycieczek po gałęzie. Na terenach zbiorników wodnych o brzegach niskich mieszkają w domkach tzw. żeremiach, a tam gdzie brzegi są strome w rozbudowanych norach lub konstrukcjach mieszanych, to znaczy nory i żeremia. Na rzekach konstruują solidne tamy, dzięki którym powstają rozlewiska, w których czują się najbezpieczniej. W terenach zabagnionych kopią kanały, aby wypełniła je woda, bez której nie potrafią się obyć. Przystanek 9. Bór bagienny i świerczyna na torfie. Wzdłuż wschodniego brzegu Suchara I rośnie las iglasty składający się z luźno rozmieszczonych drzew. Zwraca w nim uwagę występowanie dużej ilości niskich krzewinek, poduchowatych mchów i obfitość porostów. Powietrze jest tu wyraźnie przesiąknięte zapachami charakterystycznymi dla leśnych bagien i torfowisk. Jest to kolejne siedlisko leśne Bór bagienny w Acinio uliginosi pinetum. Bór bagienny wykształca się na glebach ubogich i bardzo wilgotnych, lecz mniej podmokłych niż torfowiska. Powstaje najczęściej w wyniku zarastania sosną torfowisk wysokich lub torfowisk łozowych. Występuje przeważnie w naturalnych obniżeniach terenu, tworząc niewielkie enklawy w pobliżu jeziorek śródleśnych, na skraju szerokich dolin rzecznych lub w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się śródleśne bezodpływowe jeziorka, czyli suchary lub inne rozlewiska z kwaśną wodą stagnującą. Czasami bory bagienne zajmują duże fragmenty powierzchni w rozległych, płytkich misach dawnych jezior zastoiskowych lub nawet na dnie wyschniętych jezior rynnowych. Przykładem tego jest rezerwat Suche Bagno, w rynnowym przedłużeniu Zatoki Krzyżańskiej jeziora Wigry, czy też rezerwat Kurjańskie Bagno, w centrum Puszczy Augustowskiej, a na terenie Litwy ogromny rezerwat bagienny Zuwintas. Warstwę drzew w borach bagiennych tworzy głównie sosna pospolita Pinus sylvestris, brzoza omszona Betula pubescens oraz świerk pospolity Picea abies. Warunki wzrostu drzew są skrajnie trudne. Dlatego osiągają one niewielkie rozmiary, rosną w rozproszeniu i często usychają. W korzystniejszych miejscach mogą jednak dożyć sędziwego wieku, który można określić licząc pierścienie przyrostów rocznych. W tym przypadku, aby policzyć przyrosty, trzeba często użyć lupy lub mikroskopu. Typową cechą borów bagiennych jest całkowity brak podszytu oraz kępkowa budowa runa, które pokrywa podłoże zwartym kobiercem. W skład runa wchodzą głównie mchy torfowce Sphagnum magellanicum i Sphagnum palustre. Częsty jest mech płonnik Poletrichum commune oraz małe krzewinki z rodziny Ericaceae. Należy do nich borówka bagienna Vaccinium uliginosum. Jest to najbardziej charakterystyczna krzewinka dla całego zespołu borów bagiennych. Wyróżnia się znaczną, jak na rodzime borówki, wysokością i nie występuje w suchszych typach siedlisk borowych. Borówka brusznica Vaccinium vitis idaea i borówka czarna Vaccinium myrdillus są niskie i można je spotkać prawie we wszystkich typach borowych siedlisk leśnych o zakwaszonej glebie i dużym dostępie światła. Ciekawą rośliną boru bagiennego jest bagno zwyczajne Ledum palustre. Roślina ta posiada niepowtarzalny, odurzający aromat, który w gorące dni lata miesza się z zapachem żywicy sosnowej, oparami bagiennej wody i torfowiska, nadając niepowtarzalny mikroklimat boru bagiennego. Wówczas nawet z zamkniętymi oczami można rozpoznać, w jakim typie lasu przebywamy. Inną rośliną charakterystyczną jest niewielka modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, o twardych i giełkowatych listkach, która bywa opleciona, niczym drutem kolczastym, cienkimi łodyżkami żurawiny błotnej Oxycodcus quadripetalus. W pobliżu tych roślin rosną tużycy carex oraz wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum. W maju i czerwcu wełnianka nadaje niezapomniany koloryt zarówno borom bagiennym, jak i torfowiskom wysokim. Właśnie wtedy wytwarza na szczycie łodyżek grube kulki białego puchu, które zawierają jej nasiona. Zielone poduchy mchów tworzące podłoże wzrostu wełnianki wyglądają wtedy, jak pole bawełny tuż przed zbiorem. W otoczeniu iglastego boru leży śródleśne jeziorko o nazwie Suchar I. Jego powierzchnia wynosi 0,9 hektara, a maksymalna głębokość tylko 4 metry. Jednak warunki terenowe wyraźnie wskazują, że pierwotny zasięg jego misy oraz głębokość były znacznie większe. Tuż przy samym brzegu, a dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się platforma obserwacyjna. Wierzchość pokładów torfowo-błotnych wynosi aż 11 metrów, a na środku suchara jest dużo więcej. Bryła lodowa, która wytopiła się w tym miejscu około 12 tysięcy lat temu, miała kilkadziesiąt metrów wysokości i podobna była pierwotna głębokość powstałego tu jeziora. Od tego momentu nagromadziło się na dnie dużo osadów organiczno-mineralnych, które znacznie go spłyciły. Początkowo nie był on izolowany, ale stanowił wraz z trzema sąsiednimi sucharami wschodni fragment wielkiego jeziora zastoiskowego, które później rozpadło się na wiele mniejszych rozrzuconych dzisiaj po tej okolicy. Obecnie suchar pierwszy znajduje się w fazie zarastania roślinnością torfowiskową. Jest to oryginalny zbiornik wodny zaliczany do kategorii jezior polihumusowych dystroficznych. Cechą charakterystyczną takich jeziorek jest brunatno-żółty kolor wody, niewielka jej przejrzystość, kwaśny odczyn wody, mała zawartość tlenu i związków wapnia w wodzie, dużo martwej substancji organicznych zalegającej na dnie oraz odmienny niż w innych jeziorach świat roślin i zwierząt. Przy wschodnim brzegu tego suchara widać szerokie macki pływającego mszaru roślinno-torfowego, czyli pła wysuwające się ku centralnej jego części. Końcowym etapem ewolucji takiego jeziorka bywa torfowisko wysokie, które może przekształcić się następnie w bór bagienny. W naszym regionie oraz na Pojezierzu Mazurskim i w północnej części Podlasia, w takich miejscach wykształca się często bór świerkowy, czyli świerczyna na torfie Sphagnopiceetum. Tego typu zbiorowiska leśne są charakterystyczne dla północnych borów świerkowych występujących na podobnych siedliskach na obszarze Skandynawii. Na Suwalszczyźnie, płaty tego zespołu są dosyć częste, chociaż niezbyt rozległe. Nad sucharem pierwszym możemy zobaczyć świerczynę na torfie w bezpośrednim otoczeniu platformy obserwacyjnej położonej w południowej części suchara. Poziom wody gruntowej przypada tu przeciętnie na głębokości od 20 do 80 cm, a odczyn gleby jest kwaśny. Drzewostan tworzy gęsto rosnący, niski świerk Picea abies, z domieszką brzozy omszonej Betula pubescens. Warunki wzrostu drzew są bardzo trudne i dlatego wiele z nich usycha. Podszytu prawie brak, a runo wykazujące budowę kępkową pokrywając dno lasu zwartym kobiercem. W skład runa wchodzą głównie mchy torfowce, a z roślin naczyniowych występuje borówka czernica Vaccinium myrdillus i widłak jałowcowaty Lycopodium anodinum. W części płatorfowcowego, leżącej w pobliżu otwartej wody, rośnie duża ilość bobryka trójlistkowego Meneandes trifoliata oraz bagno zwyczajne Ledum palustre i wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum. W miejscach najbardziej wilgotnych, na powierzchni torfowców, występuje owadożerna rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia. Natomiast w oczkach wodnych pośród płatorfowcowego żyje inna roślina mięsożerna o nazwie pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris. Jej liście są zanurzone w wodzie i podzielone na wiele drobnych nitkowatych odcinków z licznymi pęcherzykami i szczeciniastymi włoskami. Pęcherzyki są pułapkami na drobne zwierzęta wodne wielkości rozwielitek, a szczecinki mechanizmem uruchamiającym pułapkę. Każdy pęcherzyk zamknięty jest klapką. Kiedy ofiara podrażni szczecinki, klapka pęcherzyka gwałtownie otwiera się, zasysając wodę ze zdobyczą do środka. Wewnątrz pęcherzyka roślina wydziela enzymy, które trawią ofiarę. Jak w każdym ubogim środowisku żyje tu także wiele oryginalnych zwierząt. Z pewnością należy do nich nasz największy pająk bagnik przybrzeżny Dolomedes fimbriatus. Żyje on zawsze w pobliżu wody, po której świetnie potrafi biegać, podobnie jak nartnik. Nie buduje sieci, a zdobycz chwyta aktywnie polując. Do uśmiercania ofiar używa paraliżującego jadu. Jest w stanie złowić nawet małą żabkę lub rybkę. Niezwykłe środowisko sucharów sprawia, że wyróżnienie ich spośród innych jezior nie jest przypadkowe. Początkowo wynikało to z miejscowej tradycji. Na tym terenie określano nazwą suchar bezodpływowe śródleśne jeziorka otoczone borem. Woda w nich była ciemna i nieprzenikniona, wokół rosła roślinność bagienna, a przy brzegach znajdował się mszar torfowcowy i usychające drzewa. Powszechnie wiedziano, że dla gospodarki człowieka są to miejsca jałowe i nieprzydatne, czyli suche. Gdy rozpoczęto na Suwalszczyźnie pionierskie badania nad tymi ciekawymi jeziorkami, nazwa ta przeniknęła do literatury naukowej. Tereny bagienne zawsze fascynowały ludzi. Obawiano się takich miejsc, ale jednocześnie na wyspach wśród mokradeł szukano schronienia przed niebezpieczeństwami. Dla przebłagania bagiennych duchów składano im ofiary z przedmiotów, roślin, zwierząt i ludzi. Ta głęboka wiara w tajemniczą moc bagien leśnych drzemie w nas do dzisiaj, budząc ukryte emocje. Wiemy o nich teraz znacznie więcej niż nasi przodkowie, ale nadal zachwycamy się ich naturalnymi walorami, których coraz mniej w zmienionym przez cywilizację środowisku. Przystanek 10. Domy ludzi i zwierząt. Schodzimy z pomostu, kierujemy się na prawo i opuszczamy las. Przed nami łąka i zabudowania leśniczówki obwodu ochronnego Krzywe. Dom i dwa budynki gospodarcze w tej osadzie leśnej pochodzą z 1935 roku. W wyglądzie budynku mieszkalnego zwraca uwagę spadzisty, łamany dach, który jest nietypowy dla regionalnego budownictwa wiejskiego, ale wyraźnie nawiązuje do architektury budynków w terenach górskich. Takie strome dachy zapobiegają tam gromadzeniu się śniegu oraz świetnie pasują do górskiej panoramy. Na nizinach nie stosuje się takich konstrukcji dachu, ponieważ opady śniegu są mniejsze. Wykorzystanie technicznych elementów architektury podhalańskiej w nadwigierskim budownictwie leśnym było w okresie międzywojennym zabiegiem celowym. Chodziło o nawiązanie do najlepszych wzorców narodowego budownictwa ludowego, a za takie uważano budownictwo podhalańskie. Trzeba jednak przyznać, że na Suwalszczyźnie podhalańskie dachy leśniczówek dobrze wyglądają na tle rodzimych strzelistych świerków, które jako żywo przypominają górskie smreki z Podhala. W okresie międzywojennym, dachy osad leśnych pokryte były najczęściej gontem wykonywanym z drewna sosnowego lub świerkowego. Trwałość takiego pokrycia wynosiła około 60 lat. W tym czasie większość budynków wiejskich pokrywała słomiana strzecha. Jednak niektóre domy bogatszych gospodarzy posiadały pokrycie drewnem przypominającym gąt. Był to wiór osikowy. Umiejętność wytwarzania, to znaczy łupania wióra osikowego, znana była od początku XIX wieku i narodziła się na Suwalszczyźnie. Pokrycia dachów wykonane z tego wióra posiadają trwałość od 30 do 50 lat. Połać takiego dachu składa się aż z 5 warstw elastycznych wiórów mocowanych metodą na rybią łuskę, za pomocą długich, cienkich gwoździ. Osikowe drewno jest co prawda słabe i łatwo ulega rozkładowi, ale świeży wiór osikowy, który zaschnie na powietrzu, posiada wyjątkową trwałość i długowieczność. Wraz z upływem czasu, dach osikowy pokrywa się charakterystyczną mszystą patyną, która zapewnia szczelność i jest odporna na warunki atmosferyczne. W osadzie leśniczówki Krzywe, osikowe pokrycie dachu posiada stodoła. Natomiast w sąsiednich zabudowaniach dawnej gajówki wiórem osikowym pokryte są wszystkie konstrukcje. Jest tu obszerna wiata turystyczna, miejsce na ognisko i budynek dawnej stodoły, która po przebudowie służy do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W budynku gospodarczym leśniczówki oraz w jego pobliżu znajduje się bogata ekspozycja etnograficzna. Obejrzeć tu można eksponaty pochodzące z terenu całej Suwalszczyzny. Na zewnątrz stoją różnorodne maszyny gospodarskie, które dawniej były powszechnie używane. Znajdują się tu drewniane brony i żelazne pługi konne oraz kieraty, sieczkarnie, młocarnie, wialnie, dampy i potężne silniki spalinowe napędzające urządzenia mechaniczne w dawnym gospodarstwie. Wewnątrz budynku, w jednym z pomieszczeń, zgromadzone są sprzęty związane z wykorzystaniem koni w dawnym gospodarstwie wiejskim. Zobaczyć tu można, między innymi, uprzęże końskie, drabiniaste wóz i zdobione sanie do zimowej sanny, a także krzywule do ciągnięcia zrywki, ściętych drzew dłużycy, a nawet pleciony z drewna młodego dębu, oryginalny bat kręcanice. W pomieszczeniu sąsiednim zrekonstruowano wnętrze dawnej suwalskiej chaty. W części kuchennej znajdują się wszelkie stare sprzęty domowe wykonane z drewna, gliny, słomy, szkła i metalu. Zwracają uwagę wielkie słomiane kosze do przechowywania ziarna i nasion, bogata kolekcja urządzeń do domowego wyrobu masła, maselnice, rożno do wypieku sękacza nad wolnym ogniem oraz miejscowej produkcji gliniana bretwalna do smażenia łachańka. W części mieszkalnej widać świetnie zachowane kolorowe ścienne makaty. Najstarsza z nich pochodzi z 1905 roku. Na ścianach wiszą także charakterystyczne dla minionych czasów obrazy świętych, leśne pejzaże, mosiężna sygnałówka gajowego oraz ślubny portret gospodarzy. Prawdziwy sentyment budzi wielkie radiosonata w drewnianej, błyszczącej obudowie i biała kołyska z plastikową lalką. W trzecim pomieszczeniu stoi warsztat tkacki oraz kolekcja drewnianych narzędzi do obróbki wełny i lnu. Dominują tu jednak przedmioty związane z pracą w lesie, stolarską obróbka drewna oraz pszczelarstwem leśnym i rybactwem. Warto przyjrzeć się zwłaszcza ciekawej konstrukcji narzędzi służących do pracy przy pozyskiwaniu żywicy balsamicznej, w szczególności różnym nożom żywiczarskim. Interesująca jest również kłoda prawdziwej puszczańskiej barci pszczelej i wirówka centryfuga, do kręcenia miodu. Pomiędzy leśniczówką i dawną gajówką stoi cały zespół niewielkich konstrukcji przypominających ule dla pszczół. Ich ściany wykonane są z gliny, a daszki pokryte słomą lub wiórem osikowym. Są to budowle, których zadaniem jest zapewnienie miejsc gniazdowania dla dzikich pszczół i błonkówek. Oczywiście nie chodzi tutaj o sztuczną hodowlę tych owadów i podbieranie im miodu, którego przeważnie nie produkują, ale o pewien sposób pomocy tym owadom w znalezieniu dogodnych do życia siedlisk. Trzeba bowiem wiedzieć, że w naszym środowisku żyje cały szereg rzadkich owadów, które potrzebują glinianych skarpi zboczy do zapewnienia sobie rozwoju i przedłużenia ciągłości trwania gatunku. Oprócz pszczół dziko żyjących są to liczne gatunki błonkówek z rodzin, wysmugowatych Sapegidae, podwiejkowatych Typhidae, złotolitkowatych Chrysididae, osowatych Vespidae, kopułkowatych Eumenidae i grzebaczkowatych Sphecidae. Najciekawszymi gatunkami owadów gniazdującymi w glinie są Anthophora acervorum, Anthidium menicatum, Osmia rufa, Chrysis ignita, Sapega cuunicula punctatum oraz Stilbum cyanurum. W ciągu wieków rolniczej działalności człowieka gliniaste siedliska tych owadów stopniowo znikały. Owady te zasiedliły wówczas słoneczne ściany wiejskich budynków wznoszonych z materiałów naturalnych. Na tym terenie wiele budynków gospodarczych, a czasami i mieszkalnych posiadało ściany zbudowane z gliny zmieszanej z drobno pociętą słomą. Metodę postępowania, którą stosowano przy wznoszeniu glinianych ścian, określa się techniką glinobitki. Do dzisiaj pozostało bardzo niewiele takich glinianych obiektów, gdzie mogłyby się gnieździć rzadkie gatunki pszczół i błonkówek, dlatego ustawienie takich konstrukcji z gliny, drewna i słomy jest próbą zwrócenia uwagi na potrzebę ochrony tych owadów poprzez utrzymanie w środowisku ich sztucznych siedlisk, nawet w postaci jakiejś ciekawej formy przestrzennej, nieważne użytkowej czy artystycznej. Wśród glinianych konstrukcji znajduje się sztucznie usypany pagórek z polnych kamieni. To kolejny przykład celowych działań zmierzających do stworzenia nowych siedlisk dla rzadkich gatunków zwierząt. W tym przypadku chodzi o rodzime gady. Na naszym terenie żyje zaledwie kilka gatunków tych zwierząt. Najbardziej znane są chyba jaszczurki. Łatwo je zobaczyć, kiedy wygrzewają się na słońcu lub częściej, kiedy spłoszone suną wśród traw, aby się przed nami ukryć. Warto wiedzieć, że są u nas tylko trzy gatunki tych sympatycznych gadów: jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna i padalec zwyczajny. Mimo tak skromnej liczby gatunków zastanawiającym faktem jest, jak mało o nich wiemy i jak często przypisujemy padalcowi Anguis fragilis, rolę groźnego węża, a przecież jest to tylko łagodna beznoga jaszczurka. Popatrzmy na nią bez emocji, kiedy wygrzewa się na słońcu lub sunie przez piaszczystą drogę. Jakie piękne turkusowe perełki zdobią jego grzbiet, a mosiężna metaliczna barwa wygląda, jakby ciało padalca zostało świeżo odlane w hutniczym tyglu. Nie bierzmy jednak padalca do rąk, ponieważ chociaż jest miły w dotyku, to jak wszystkie jaszczurki zostawi nam w prezencie wijący się ogon, który potrafi odrzucić, kiedy poczuje się zagrożony. Niemniej zagadkowe są pozostałe dwa gatunki jaszczurek. Aby je odróżnić, trzeba przede wszystkim dobrze przyjrzeć się szczegółom ich budowy i ubarwienia. Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara osiąga 15 cm długości, jest smukła, a jej ogon stanowi połowę długości ciała. Natomiast jaszczurka zwinka jest bardziej krępa, dorasta do 23 cm długości, a jej ogon jest ponad 1,5 razy dłuższy od reszty ciała. Samiec tego gatunku w okresie godowym zachwyca piękną zieloną barwą rozlaną na bokach ciała. Obie jaszczurki różni przede wszystkim układ plamek i wzorów na grzbiecie ciała, ważne jest również miejsce obserwacji. Jaszczurka żyworodna lubi miejsca wilgotne i podmokłe oraz jest odporniejsza na zimno. Ewolucyjnym przystosowaniem do zimnego klimatu jest dar żyworodności. Młode, które rodzą się w pergaminowych osłonkach jajowych, są małymi kopiami osobników dorosłych. Dlatego po urodzeniu natychmiast przebijają powierzchnię osłonek i zaczynają samodzielnie życie. Taka samodzielność młodych osobników i odporność na zimno pozwala jaszczurce żyworodnej zasiedlać obszary sięgające nawet za koło podbiegunowe. Natomiast jaszczurka zwinka Lacerta agilis preferuje tereny cieplejsze i suche. Często możemy ją zobaczyć w parkach i ogrodach. Jajeczka składa do ciepłej, pulchnej ziemi. Młode wylęgają się dopiero po 8-10 tygodniach, w zależności od pogody. Oprócz jaszczurek, w nagrzanych pryzmach kamieni, może poszukiwać schronienia żmija zygzakowata Vipera berus lub zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Tylko te dwa gatunki węży występują w suwalskich lasach. Na pewno nie spotkamy u nas węża Esculapa elaphelongissima, który występuje obecnie jedynie w Bieszczadach i nawet tam jest rzadko widywany. Nie stwierdzono dotychczas obecności gniewosza plamistego Coronella austriaca, który zamieszkuje cieplejsze rejony kraju. Żmija zygzakowata jest u nas najliczniej występującym wężem. Sprzyja jej klimat, liczne torfowiska, wrzosowiska, tereny podmokłe. Podobnie jak jaszczurka żyworodna lubi miejsca wilgotne, ale występuje także w miejscach suchych. Jest odporna na zimno i żyworodna. Dlatego te dwa gatunki spotykane są daleko na północy Europy, a nawet za kołem podbiegunowym. Żmija widywana jest również wysoko w górach. W okolicznych lasach jest to jedyny przedstawiciel gadów jadowitych, ale występuje sporadycznie. Żmija używa jadu do polowania na myszy, norniki, jaszczurki, żaby. Na widok człowieka przeważnie stara się ukryć, a wyraźnie zagrożona ostrzegawcza syczy i próbuje atakować. Jej jad nie jest groźny dla zdrowego człowieka, ale sytuacja wymaga podania surowicy i pobytu w szpitalu. Natomiast zaskroniec zwyczajny jest wężem niejadowitym. Łatwo go rozpoznać, ponieważ posiada dobrze widoczne żółte plamki w okolicach głowy i niebiesko-szary odcień powierzchni ciała. Osiąga długość do 2 metrów i wygląda groźnie, ale jest to łagodny wąż. Kiedy zmuszony jest do obrony, wydziela cuchnący zapach i próbuje ugryźć. Lubi przebywać w pobliżu wody, w której chętnie pływa i poluje na żaby, ryby i traszki. Obserwując te proste konstrukcje z gliny, słomy i kamienia, które celowo ustawiono jako schronienia dla zwierząt, nie zapominajmy, że postęp cywilizacyjny, którego dokonuje człowiek, nie będzie trwały, jeżeli w nowej przestrzeni nie znajdziemy miejsca dla innych stworzeń, które od tysięcy lat żyją obok nas. Przeszliśmy już całą trasę ścieżki las. W pobliżu zabudowań leśniczówki wychodzimy na żwirową drogę, skąd widać budynek dyrekcji parku. Jeżeli pójdziemy w prawo, to z łatwością trafimy na trasę ścieżki Suchary, która pokazuje 3 malownicze śródleśne jeziorka otoczone przyrodą kształtowaną przez bobry. Idąc tą ścieżką możemy skręcić na szlak Zielony Mały, którego przejście doskonale zobrazuje poszerzoną część tematyki zawartej w tym przewodniku. Mam nadzieję, że pobyt w Krzywym zawsze dostarczy miłych wrażeń i będzie interesującym spotkaniem z przyrodą i historią tej okolicy, która w pełni zasługuje, aby ją zwiedzać jak żywe Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego.